Raport z Kijowa. ...453 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Marcin Suchmiel. W nocy armia rosyjska zaatakowała obwód dniepropetrowski rakietami i dronami. Nad regionem zestrzelono 15 dronów i 4 pociski manewrujące. Są jednak trafienia w Dnieprze. 8 osób zostało rannych, w mieście uszkodzono domy prywatne i bloki mieszkalne, przedszkole, sklep, dziesiątki samochodów. W sumie Ukraina tej nocy została zaatakowana 16 rakietami różnego typu i 20 dronami. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały o zestrzeleniu rosyjskiego myśliwca Su-35. Według ukraińskich sił zbrojnych myśliwiec został zestrzelony pod koniec 21 maja na wodach terytorialnych Ukrainy w obwodzie chersońskim. Nie podano innych szczegółów. Rosyjskie wojsko i propagandyści informowali w weekend o zajęciu Bachmutu, o całkowitej kontroli nad miastem. Mówił także Ewgenij Prigorzyn, szef prywatnej kompanii wojskowej Wagner. Ukraińska strona zaprzecza całkowitej okupacji Bachmutu, a Ministerstwo Obrony Ukrainy ogłosiło nawet półokrążenie miasta przez siły zbrojne. Ponadto oświadczenie w sprawie Bachmutu złożył prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Według niego Rosja straciła w bitwie o miasto 100 tysięcy żołnierzy. O tej sprawie za chwilę będziemy rozmawiali z naszym korespondentem Arturem Żakiem. W Hiroszimie zakończył się 3-dniowy szczyt państwa G7, w którym wziął udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jednym z głównych rezultatów jest wsparcie Zachodu w kwestii myśliwców F-16 i dostarczenia ich na Ukrainę. Stany Zjednoczone zgodziły się na szkolenie ukraińskich pilotów na nowoczesnych myśliwcach, a Biały Dom poinformował, że nie podjął ostatecznej decyzji, które myśliwce przekazać Ukrainie, własne czy sojuszników. Brytyjski premier Rishi Sunak powiedział, że Londyn jeszcze tego lata rozpocznie szkolenie ukraińskich pilotów na F-16. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres uważa za konieczne zreformowanie Rady Bezpieczeństwa ONZ i systemu Bretton Woods, ponieważ przestały one odpowiadać współczesnym realiom. Guterres zauważył, że instytucje te odpowiadały porządkowi światowemu w momencie ich powstania w 1945 roku. W obliczu wstrząsów gospodarczych spowodowanych pandemią COVID-19 i rosyjską inwazją na Ukrainę nie spełniają swojej podstawowej funkcji zapewnienia bezpieczeństwa globalnego, stwierdził Guterres. I przenosimy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko.
Arturze, w czasie weekendu wszyscy śledziliśmy wiadomości z Bachmutu i te informacje o tym zajęty, niezajęty, okrążony, kilka budynków pod kontrolą ukraińską. Jaki jest stan faktyczny? Co wiesz na ten temat? Jakie udało ci się zebrać informacje?
I niestety takiej bezpośredniej odpowiedzi wiążącej na dany moment praktycznie nikt nie udzieli. Z otwartych źródeł różnego rodzaju środowiska osintowe mówią o tym, że Ukraińcy byli zmuszeni do wycofania się z ostatniej dzielnicy tak zwanego samolotu, tej dzielnicy Bachmutu, w której właśnie często mogliśmy widzieć na licznych zdjęciach pomnik radzieckiego myśliwca, ale donoszą także o tym, że niektóre komponenty brygad ukraińskich jeszcze się bronią w zabudowie prywatnej, czyli w resztkach domków jednorodzinnych. Z drugiej strony władze ukraińskie, dowództwo ukraińskie, chociażby pani Hanna Maliar, mówi o tym, że Bachmut jako samo miasto jeszcze nie został poddany całkowicie. Ale odnosząc się do tego z drugiej strony, Bachmut de facto nie istnieje. Bachmut został starty z powierzchni ziemi, jak wiele podobnych miast na danym terenie, więc prawdopodobnie jest tak, jak mówi Prigorzyn, czyli oni weszli też do tej ostatniej dzielnicy, faktycznie umocnili swoje pozycje i na razie wyczekują. Z kolei, jeżeli podejdziemy do tego z innej strony, czyli odniesiemy się do tych ruchów oskrzydlających ukraińskich, czyli o sukcesach na skrzydłach, o których też między innymi Prigorzyn donosi od wielu dni, mówiąc o tym, że rosyjskie komponenty Ministerstwa Obrony zostawiają swoje pozycje i przez to ugrupowanie Wagnera, które szturmowało dotychczas, czy też teraz utrzymuje pozycję w samym Bachmucie, jest narażone na ataki ukraińskie. Więc jeżeli uznać to, że to, co pozostało po tym mieście, po Bachmucie, jest miastem i to, że na teren tych ruin weszły komponenty rosyjskiej armii, przede wszystkim oddziałów Wagnera, to na dany moment ja bym jednak był skłonny stwierdzić, że Bachmut jako forteca padł, jeżeli mogę użyć takiego sformułowania. Niemniej jednak Ukraińcy jak najbardziej wycofali się, o czym mówiono już od wielu miesięcy, praktycznie od początku ataku na Bachmut, czyli to, jeżeli się nie mylę, było z 10 miesięcy temu, że są przygotowana, że jest przygotowana druga i trzecia linia obrony przez Ukraińców i de facto wielu specjalistów twierdzi, że to wycofanie się i wyrównanie niejako linii frontu jest dla prowadzenia działań obronnych nawet bardziej korzystne. Co prawda czasami można nawet odnieść wrażenie, że te informacje są zbieżne z tym, często są zbieżne z tym, o czym informuje Prigożyn, który, jak wielokrotnie mówiliśmy też na antenie Radia Wnet, w ostatnich tygodniach jest nader aktywny. Co najmniej kilka nagrań i kilka filmików dziennie służba prasowa Prigożyna i jego oficjalny kanał telegramowy wypuszcza w przestrzeń informacyjną.
I chociaż, tak jak mówisz, nie da się wykluczyć, że Bachmut padł, to też faktycznie jest tak, że w Bachmucie nadal mogą znajdować się ukraińscy żołnierze. Świadczą o tym też zamieszczane przez Ukrainę filmy. Są tam oddziały sił specjalnych operacji przed samym programem praktycznie. To, Arturze, jeszcze też o tym nie wiesz i dowiesz się w tym momencie. Dostaliśmy pozdrowienia i państwo jako słuchacze Radia Wnet dostali pozdrowienia od ukraińskich żołnierzy, którzy znajdują się na terenie Bachmutu. Sytuacja skomplikowana i będziemy się jej przyglądali, ale ze spraw tych, które dotyczą bezpośrednio sytuacji wojennej na wschodzie Ukrainy, dzisiaj też porozmawiamy o rzeczach dotyczących relacji polsko-ukraińskich. Moim gościem jest Antoni Opaliński, dziennikarz i publicysta Polskiego Radia i przez wiele lat nasz redakcyjny kolega, osoba, która zarażała nas sprawami wschodnimi, prowadzący programu wschodniego swego czasu na antenie Radia Wnet. Dzień dobry, Antoni.
Dzień dobry. Wydaje mi się, że ciebie to nie było potrzeby specjalnie zarażać. Jakąś taką w ogóle archeologię radiową tutaj przypominasz tak dawno, że aż nieprawda, ale dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, może dodam dla porządku, że co prawda jestem z Polskiego Radia, ale tutaj reprezentuję swoje własne opinie.
I dobrze, że reprezentujesz swoje własne opinie, dlatego że temat pewnie będzie może wywołać emocje, a może też twarde stwierdzenia, na co liczę. Artur Żak we Lwowie z nami pozostaje, bo będę miał do niego pytanie, które poprzedzi jeszcze moją rozmowę z Antoniem Opalińskim. Ale o czym mamy rozmawiać? No oczywiście o słowach Łukasza Jasiny, rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który w wywiadzie dla Onetu w rozmowie z Magdaleną Rigamonti odniósł się do kwestii zbrodni wołyńskiej i stwierdził między innymi tak: myślę, że ze strony ukraińskiej, tu będę bardzo dyplomatyczny, ciągle brakuje zrozumienia, jak to jest sprawa już w tej chwili dla Polaków bardzo ważna. A na pytanie Magdaleny Rigamonti, co powinna zrobić władza ukraińska, co powinien zrobić prezydent Ukrainy, stwierdził: przepraszam, proszę i prosimy o wybaczenie. Ta formuła bardzo dobrze działa w przypadku polsko-ukraińskich stosunków, a jej jest ciągle mało. My, Polacy, wzięliśmy jako państwo polskie odpowiedzialność za zbrodnie dokonywane przez nasze państwo na Ukraińcach. Brakuje takiej odpowiedzialności ze strony Ukrainy, choć bardzo wiele rzeczy się zmieniło na lepsze, choćby ubiegłoroczne gesty, ale jednak na szczeblu ambasadora Wasyla Zwarycza. Na tę wypowiedź rzecznika Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Twitterze zareagował wywołany właśnie Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy, i napisał w Twittera, których już państwo nie znajdziecie na Twitterze, bo później zostały usunięte, ale tak napisał ambasador w pierwszej chwili. Prezydentowi jakiekolwiek próby narzucania prezydentowi Ukrainy czy Ukrainie, co musimy w sprawie wspólnej przeszłości, są nieakceptowalne i niefortunne. Pamiętamy historię, apelujemy o szacunek, a wyważenie w wypowiedziach, szczególnie w trudnych realiach ludobójczej agresji rosyjskiej. Co więcej, dobrze znana formuła prawdziwego pojednania w stosunkach ukraińsko-polskich, która została przyjęta przez hierarchów naszych kościołów, brzmi: wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Później ambasador Ukrainy usunął te tweety i napisał: mój wczorajszy wpis był reakcją na słowa rzecznika MSZ w Onet, który wprost wskazał, co musi zrobić prezydent Ukrainy. Uważam taką formułę komunikacji za niewłaściwą. Jesteśmy otwarci na dialog, współpracę w sprawie historii, rozumiemy jej znaczenie, czcimy pamięć ofiar. Razem silniejszy i zamieścił tutaj flagi Polski i Ukrainy. Antoni Opaliński jest naszym gościem. Antoni, od razu do ciebie pytanie. Czy to, co stwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ta próba wskazania, co powinien zrobić prezydent Ukrainy w sprawach wołyńskich, to był dobry pomysł, żeby o tym powiedzieć, czy to był zły pomysł, czy ta wypowiedź jest właściwa twoim zdaniem?
To znaczy, ponieważ nie jestem rzecznikiem pana rzecznika, więc nie będę tutaj jakby interpretował jego słów. Rozdzielmy dwie rzeczy, bo można się spierać na temat pewnego timingu wypowiedzi politycznych. Jak rzecznik prasowy się wypowiada, nawet jak odpowiada na pytania dziennikarzy, to robi to zawsze w imieniu rządu. Więc rozdzielmy kwestie, o której moglibyśmy dyskutować, czy to jest akurat dziś odpowiedni moment, od kwestii, która niestety w tej chwili dla spraw polsko-ukraińskich jest kluczowa. I tutaj z tym jednym zdaniem, które go tam, chyba nie wiem, czy tutaj w pełni zacytowałeś, ale rzecznik mówi coś takiego w pewnym momencie, że ta sprawa nie była zawsze tak bardzo ważna, ale dziś już jest tak ważna, że nie da się tutaj uniknąć poważnej rozmowy. Więc niezależnie od tego, czy co myślimy o tej wymianie niezbyt rzeczywiście fortunnej zdań między rzecznikiem a ambasadorem i w ogóle o też robieniu dyplomacji na Twitterze, to tak, kwestia wołyńska niestety jest kluczowa w sprawach polsko-ukraińskich.
Zanim przejdziemy do kwestii wołyńskiej, bo...
Bo to jest pewien moment. Mamy niecałe dwa miesiące do rocznicy.
Ja rozumiem, ale za chwileczkę zacytuję też słowa wiceministra spraw zagranicznych. Tylko sam powiedziałeś, czy ta forma dyplomacji twitterowa w wywiadach na poziomie rzecznika MSZ-u, czy to jest właściwa forma zakomunikowania stronie ukraińskiej, czego Polska oczekuje?
Znaczy, mam nadzieję, że przy okazji bardzo bogatych relacji polsko-ukraińskich w ostatnich miesiącach, strona polska na wyższych szczeblach niż pan rzecznik, z całym szacunkiem dla pana rzecznika, te kwestie wielokrotnie ze stroną ukraińską nie omawiała. Jeżeli ich nie omawiała, a to jest pierwsza tego typu wypowiedź, no to byłoby to rzeczywiście niedobre. Tak bym to uznał. Znaczy niewątpliwie, jeżeli to ma być narzędzie robienia polityki, to nie jest to najlepszy pomysł. Natomiast nie zmienia to faktu, że na dwa miesiące przed rocznicą wołyńską trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jakie będą konsekwencje, jeżeli tu nie będzie jakiegoś mocnego gestu strony ukraińskiej.
To zanim powiesz, jakie będą konsekwencje twoim zdaniem, dokładniej wspomniałeś to. Na początku kwietnia wizyta prezydenta Zełenskiego w Polsce. Przepraszam, trochę strywializuję, ale uściski, obejmowanie się, wpadanie w ramiona z polskimi politykami na wszystkich szczeblach, prezydent, premier, minister spraw zagranicznych, a miesiąc później ostre stwierdzenie rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I powstaje takie pytanie, w związku z tym, bo mówisz, że masz nadzieję, że był podejmowany ten temat Wołynia.
Ostatnio premier mówił, zdaje się, że przy okazji spotkania w Akwizgranie rozmawiał o tym z prezydentem Zełenskim.
No ale jak to jest, że z jednej strony toczą się niby rozmowy na ten temat, jak słusznie zauważyłeś, dwa miesiące przed rocznicą, która przecież oczywiście będzie nagłośniona, będzie istniała i wszyscy o tym będziemy mówili, a z drugiej strony nagle rzecznik twierdzi, czy mówi, czy wskazuje, co powinien zrobić prezydent Zełenski w taki sposób, co mogłoby wskazywać, że ten temat nie jest jednak poruszany na szczeblu międzyrządowym. Czy to świadczy o tym, że rzecznik powiedział za dużo, że rzecznik nie wie, co się dzieje, czy wręcz stał się narzędziem do tego, żeby powiedzieć i uzyskać coś, czego nie możemy uzyskać do tej pory.
Tego nie wiem. Proponuję, żebyś zapytał się pana rzecznika. Tak jak mówię, nie jestem zwolennikiem takiej, że tak powiem, dyplomacji medialno-twitterowej. Mocnych słów powinno się w polityce używać, ale wtedy, kiedy mogą naprawdę przynieść skutek, więc nie mam tutaj żadnych inklinacji, żeby pana rzecznika, który skądinąd jest sympatycznym człowiekiem, w tym momencie jakoś tłumaczyć, niech się tłumaczy sam. Natomiast jakby to nie zmienia faktu, że to pytanie, które zostało przy okazji wywołane, mniejsza o to, czy fortunną, czy niefortunną wypowiedzią polskiego przedstawiciela polskiego rządu dla portalu Onet. Nie jestem pewien, czy bardzo bym chciał, żeby akurat za pomocą tego portalu tutaj była robiona polska polityka informacyjna, ale to już jest detal. Więc nie zmienia to faktu, że to wywołało temat, który i tak by w pewnym momencie padł, tak? Bo tak jak mówię, mamy tę rocznicę niedługo i teraz... Ja bym chciał ustawić pewne rzeczy w taki sposób bardzo jasny, jeżeli mi pozwolisz. Całkiem niedawno słuchałem twojego sporu z Krzysztofem Skowrońskim, który dotyczył publicystów Tygodnika do Rzeczy, Pawła Lisickiego i w ogóle pewnego nurtu w polskiej publicystyce i od razu ci powiem, że jestem w tym sporze po twojej stronie. Znaczy, zgadzam się, że niestety również po tej prawicowej części Polski jest bardzo mocny taki nurt, który... Znaczy, mówiąc, że forsuje rosyjską propagandę, jesteśmy delikatni. Tylko, że niezałatwienie sprawy Wołynia przez państwo ukraińskie w sposób dojrzały spowoduje, że ci ludzie narracyjnie wygrają. To jest pierwszy punkt. I teraz punkt drugi. Gdybyśmy byli w Niemczech albo we Francji, w takich krajach, gdzie politykę zagraniczną robi się odgórnie, gdzie tak naprawdę elity rządzą, a tam gdzieś co sobie napiszą w jakiejś gazecie, to nie ma żadnego znaczenia, to można by uznać, że głos opinii publicznej nie jest aż tak istotny. Ale my jednak jesteśmy tacy sejmikowi, my jesteśmy trochę republikańscy przy wszystkich naszych wadach. I teraz, jeżeli w Polsce ma się utrzymać duże bardzo poparcie dla wspierania Ukrainy, które jest w naszym interesie, to moim zdaniem powinniśmy od strony ukraińskiej wymagać jednak tego, żeby w czasie tej rocznicy i właśnie ten prezydent i to kierownictwo ukraińskie wykonało jakiś bardzo poważny gest pod naszym adresem, i to musi być coś takiego, co naprawdę zostanie w historii. A dlaczego? Dlatego, że wielokrotnie dyskutowaliśmy tutaj o tym, o postaci Bandery, o tym, do jakiej tradycji historycznej odwołują się Ukraińcy. Są tacy, którzy uważają, że my powinniśmy Ukraińcom narzucić, opowiedzieć im, macie sobie wybrać tych bohaterów, a tych nie, tak? Sachajdaczny tak, Chmielnicki nie, Petlura tak, Bandera. Moim zdaniem to jest podejście naiwne. My nie możemy ludziom, którzy właśnie w tej chwili wybijają się na niepodległość, mówić, jakie mają sobie stawiać pomniki, bo po pierwsze się nie posłuchają, po drugie to i tak pójdzie swoim torem. Natomiast to jest tak, jeżeli współczesna Ukraina chce odwoływać się do tych ludzi, którzy walczyli z Sowietami, ale którzy też byli wrogami wtedy Polski w większości, no to my powinniśmy powiedzieć, dobrze, słuchajcie, to zachowujcie się jak ludzie dorośli. To jest wasza historia, stawiacie tym ludziom pomniki, to bądźcie dorosłym państwem i weźcie odpowiedzialność za ich zbrodnie, bo to były zbrodnie. I szukanie tutaj czegoś, że armia krajowa, coś tam, znaczy no, to jest niepoważne. Powinniśmy Ukraińców traktować jak przyjaciół, ale nie powinniśmy traktować ich jak dzieci. Więc uważam, że sprawa Wołynia powinna zostać poważnie rozwiązana i że, tak jak mówię, państwo polskie powinno domagać się od strony ukraińskiej i właśnie od rządu. Bo wiesz, jak to jest tak, jak moja żona ma zajęcia na uniwersytecie w ramach takich dodatkowych zajęć, gdzie uczy angielskiego dziewczyny z Ukrainy, które tutaj mieszkają, pracują. To są często dziewczyny z Buczy, z Irpienia. No to trudno, żeby ona stanęła przed nimi nagle w czerwcu i powiedziała, słuchajcie, musicie przeprosić za Wołyń. Natomiast w kontaktach z państwem, w kontaktach prezydent z prezydentem, znaczy moim zdaniem ta sprawa, jeśli nie została dotąd postawiona poważnie, to powinna zostać postawiona poważnie. Gdyby było tak, że rzeczywiście teraz nagle za pomocą wywiadu rzecznika dla portalu, i to takiego portalu, który jest bardzo umiarkowany, jeśli chodzi o polską rację stanu, przypomnijmy te publikacje dotyczące uzbrojenia, gdyby to miało być tak, że od tego zaczęła się polska polityka w tej sprawie, no to byłoby to bardzo niepokojące. Żywię nadzieję, że tak nie jest.
Wystarczy też poczytać, co napisał Witold Jurasz i jakie są jego komentarze do tej sprawy, i rzeczywiście jeszcze bardziej jakoś możemy się zastanawiać, dlaczego akurat te słowa padły na portalu Onet, a nie w innym miejscu. Ale od wiele wątków poruszyłeś do kwestii Wołynia. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy. Nie, no musimy, na pewno powrócimy, jeżeli nawet nie w tej audycji, to w następnej. Ale na tym wątku informacyjnym chciałbym jednak, żebyśmy się jeszcze skoncentrowali, dlatego że mamy kolejne wypowiedzi na ten temat. Mamy wypowiedź wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. To poważna osoba, szczebel wyższy niż rzecznik ministerstwa. Absolutnie zgadzam się z twoją opinią co do Łukasza Jasiny, z którym mamy też przecież dobre kontakty, ale to w tym momencie nie jest najważniejsze. Co powiedział wiceminister Wawrzyk? Nie powinniśmy szukać problemów na siłę. Teraz nie jest czas na szukanie problemów we wzajemnych relacjach, a skupmy się raczej na tym, żeby wspierać Ukrainę, zaznacza w rozmowie z portalem W Polityce minister Wawrzyk. I mówi tak, nie twórzmy problemów we wzajemnych relacjach, nie zajmujmy się tym, to nikomu nie sprzyja poza Rosją.
Znaczy ja bym bardzo chciał, bo jeszcze była wypowiedź wiceministra Jabłońskiego, gdzie się tam widziałem. Ja bym bardzo chciał, żeby na poziomie, nie wiem, czy jest coś takiego jak kolegium Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zdaje się, że Ruscy coś takiego mają, może akurat tego byśmy się od nich nauczyli, żeby tam panowie spotykali się rano i ustalali, kto wypowiada się w jakiej sprawie, bo tak trochę to wygląda, jakby każdy wiceminister prowadził trochę swoją własną politykę.
I jest to mocno zaskakujące, zwłaszcza, że ten element rosyjski już się pojawił. Artura Żaka cały czas trzymamy w napięciu, przysłuchuje się naszej dyskusji. Arturze, ty przejrzałeś reakcje i ukraińskie na te wypowiedzi, i reakcje rosyjskie. Opowiedz, jak to wygląda. Czy w ogóle ten temat zaistniał w przestrzeni informacyjnej Ukrainy i w przestrzeni informacyjnej Rosji?
Tutaj przywitam się jeszcze z panem redaktorem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry,
witam. przejrzałem przestrzeń informacyjną ukraińską i tak jak się spodziewałem, w przestrzeni informacyjnej są tylko i wyłącznie ten temat został potraktowany w kwestii informacyjnej, czyli odnotowano, że takie wydarzenie, czyli taki wywiad rzecznika polskiego MSZ-u się ukazał, że była reakcja ambasadora Zwarycza, pierwsza reakcja, no łagodnie to określę, gorąca, druga reakcja bardziej stonowana i że oczywiście była reakcja pana wiceministra Wawrzyka, ale na jakieś opinie, czy też oficjeli ukraińskich, czy też komentatorów, jakichś bardziej konkretne, nie natrafiłem. Wydaje mi się, a tak naprawdę jestem przekonany, że to z tego powodu, że jest nadal na Ukrainie nie do końca zrozumienie, dlaczego tragedia na Wołyniu, dlaczego rzeź wołyńska dla Polaków, dla państwa polskiego jest na tyle ważna. Prawdopodobnie to z tego powodu nie było jakiejś głębszej analizy tego, co się wydarzyło. Natomiast ze strony rosyjskiej, tak jak należało się spodziewać, reakcja była dosyć szeroka. Temat był nie tylko podnoszony w kwestii informacyjnej jako to przewidywane pęknięcie w relacjach ukraińsko-polskich. Propaganda rosyjska wielokrotnie powtarzała i nadal powtarza, że ten sojusz polsko-ukraiński tak czy siak pęknie, jak dojdzie do sytuacji, w której rzeź wołyńska będzie musiała w jakiś sposób zostać rozpatrzona przez oba państwa i będzie to zderzenie właśnie w niezrozumieniu konkretnych pojęć przez każdą ze stron. Tutaj odreagowała też pani rzecznik prasowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, pani Maria Zacharowa.
Nie wiem tylko, Arturze, czy słowo reagowała jest właściwe w tym momencie.
No, niektórzy twierdzą, że ona te swoje posty na rosyjskim Telegramie pisze nie zawsze w pełni władz umysłowych, ale to przepraszam, tutaj to jest komentarz jednak ogólnointernetowy. I pani Maria Zacharowa napisała: Polska zażądała od Zełenskiego przeprosin za rzeź wołyńską. Nie ma na to czasu. Jeszcze nie skończył rzezi na Donbasie. Więc to wszystko się wpisuje w narrację rosyjską opisującą relacje polsko-ukraińskie. Zareagował też zdrajca Ukrainy, były deputowany, były poseł Rady Najwyższej Ilja Kiwa, który też na swoim telegramie wspomniał mniej więcej w ten sposób, że ani mówiłem. To była taka reakcja. I oczywiście on nawiązywał do licznych swoich wypowiedzi w różnych programach propagandowych na terenie Federacji Rosyjskiej. Więc Rosjanie jak najbardziej ten temat używają. W przestrzeni informacyjnej ukraińskiej mam wrażenie, że to zdarzenie zostało potraktowane wyłącznie informacyjnie.
Mamy już też wizję, jak to wyglądało na Ukrainie. Wiemy, że Rosja wykorzystała propagandowo i chciałem powrócić, Antoni, do tego elementu, który już w pewnym sensie poruszyłeś, ale bardzo istotny i ważny, czyli jakby samo meritum, czyli 80. rocznica rzezi wołyńskiej i jak powinniśmy o tym, co się wydarzyło, teraz opowiadać i czego rzeczywiście od Ukrainy możemy oczekiwać. Opowiedziałeś bardzo ładny przykład, że twoja żona, która ma do czynienia z osobami z Buczy, no nie stanie teraz przed nimi i nie będzie ich się pytać o Wołyń. Ja muszę się przyznać, że przed audycją rano chciałem zadzwonić do jednej z osób, która jest w Dnieprze Ukrainy, żołnierza, żeby z nim porozmawiać o kwestii wołyńskiej, ale mój plan został zepsuty przez to, jak przeczytałem, że spadły dzisiaj rakiety i drony na Dniepr i zadzwoniłem do niego, ale rozmawialiśmy o tym, co się w Dnieprze działo i zabrakło mi w sumie też nawet może jakiejś odwagi, już widzę komentarze teraz na YouTubie po tym sformułowaniu, żeby powrócić do Wołynia w momencie, kiedy opowiadał mi o tym, jak wypadały okna i jak wszystko wyglądało, że zaczyna się walić. Więc rzeczywiście, jak w tym momencie podnieść tę kwestię? I powiedziałeś o jeszcze bardzo jednej ciekawej rzeczy i do tego chciałbym głównie nawiązać. Powiedziałeś, że ponieważ ciężko rozmawiać z tymi osobami, które to przeżyły, to że należy rozmawiać z władzami. A ja mam trochę wrażenie inne, Antoni, że z władzami wielokrotnie rozmawialiśmy. Wiele było tych gestów, o których bardzo szybko zapominamy, łącznie z tym, że Poroszenko klęczał przed pomnikiem wołyńskim i że użył tej formuły przepraszamy i prosimy o wybaczenie. To gdzieś nam wyleciało z głowy. że taki gest miał miejsce, bo gesty polityków po prostu może mają słabe znaczenie. Może to, co dzisiaj widzimy, że po prostu jako społeczeństwa ze sobą zaczynamy rozmawiać. Może jako społeczeństwa zmienimy spojrzenie na kwestię zbrodni wołyńskiej.
Pewnie tak, tylko z drugiej strony będzie też tak, że jako społeczeństwa, może jako narody, będziemy się też o to spierać, bo jeżeli przetrwa wolna Ukraina, a chcielibyśmy, żeby przetrwała, bo inaczej będziemy mieć tutaj Rosję nie tylko na granicy polsko-białoruskiej, więc nawet z czysto pragmatycznego, nie tylko moralnego punktu widzenia powinniśmy sobie tego życzyć, to na tej wolnej Ukrainie będą się ukazywać książki historyczne, będą dyskusje, będą pomniki i one nie wszystkie będą takie, jakbyśmy chcieli, więc spory historyczne polsko-ukraińskie w tym dialogu społeczeństw będą istnieć i to jest normalne. Natomiast uważam, że gest jest gestowi nierówny. No zobacz, jaką narrację zbudowali Niemcy, fałszywą zresztą, na całej tej polityce Willego Brandta. Dzisiaj się już mówi o tym otwarcie, że polityka wschodnia Willego Brandta była przede wszystkim nastawiona na Rosję, na przyszłe zjednoczenie Niemiec, na otwarcie współpracy ze Wschodem, a ten skądinąd ładny gest, że przyjechał i uklęknął przed pomnikiem getta, to naprawdę nie było tutaj najważniejsze, chociaż przez lata nam tłumaczono, że to było najważniejsze. Więc są takie gesty, które wchodzą w historię, tak? No to pojednanie de Gaulle'a z Adenauerem jednak weszło też jakoś do historii, więc moim zdaniem jest taki moment i powinniśmy od strony ukraińskiej się go domagać i właśnie od tej strony ukraińskiej w tej chwili od tego rządu. To niezależnie od dialogu społecznego, natomiast jest coś takiego, że politycy, kiedy okazują się przywódcami, potrafią jednak pewne rzeczy zamknąć albo inaczej ustawić. Moim zdaniem dokonanie czegoś ważnego przy okazji rocznicy zbrodni wołyńskiej i też takie jednoznaczne powiedzenie właśnie, że tutaj nie szuka się jakichś usprawiedliwień, nie opowiada się o kontekście historycznym, to by mogłoby, nie wiem, czy by to się udało, ale moim zdaniem mogłoby zamknąć pewien etap dyskusji z pełną świadomością, że jeszcze nie raz zdanie jakiegoś ukraińskiego historyka oburzy Polaków i nie raz jeszcze pewnie zdanie polskiego historyka oburzy Ukraińców, no bo wolne narody powinny móc się spierać, a wolność słowa jest rzeczą dość istotną. Natomiast moim zdaniem taki gest niestety jest potrzebny. Jego brak akurat w tym historycznym momencie pójdzie bardzo na korzyść naszym wrogom.
A nie boisz się, że bez względu na to, jaki gest będzie wykonany, w pewnym sensie ta twoja opowieść o Williamie Brandcie też tego wskazuje na to, że bez względu na to, jaki będzie gest wykonany, to zawsze będą mu przypisane niewłaściwe intencje i zawsze znajdzie się ta część publiki, która dzisiaj też funkcjonuje, która po prostu będzie starała się to zdezawuować, będzie niezadowolona z tego, albo wprost tak jak Rafał Ziemkiewicz skomentował słowa ambasadora z Warycza na otwartym Twitterze, w miejscu, gdzie wszyscy państwo możecie to przeczytać. Uznany publicysta napisał, wiesz co? I tu nie zacytuję tego słowa, tylko ono się zaczyna na spie, chamie. A tak zareagował na tę wypowiedź z Warycza, bez względu na to, czy ona się podoba, czy nie. Ten język, który prezentuje ta strona, która właśnie wciąż wymaga pewnych rzeczy od Ukraińców, czy ona tak naprawdę czymkolwiek może być zaspokojona? Czy Antoni, ktoś, ci publicyści, o których mówisz, tych mediów, które no, bardzo często uderzają w tonie prorosyjskiej polityki informacyjnej, czy oni w takiej sytuacji powiedzą tak, przyjmujemy ten gest, cieszymy się, że powiedział pan...
Od razu uznajemy, że oni tego nie powiedzą, zwłaszcza, że akurat mówimy o środowisku, które swego czasu lansowało tezę, że Polska w 1939 roku powinna iść z Hitlerem, więc już zostawiłbym ich w ich bańce, ale ja bym patrzył na to o tyle szerzej, że należy wierzyć w rozsądek Polaków. Zobacz jednak ta reakcja polskiego społeczeństwa na początku wojny, która moim zdaniem wyprzedziła w ogóle reakcję polityków i była taka, wynikała z pewnej pamięci historycznej i z takiego no, zdrowego rozsądku połączonego z tymi najpiękniejszymi cechami polskiego charakteru.
Dlatego mówiłem o tym geście społecznym, ty nazwałeś gestem narodów. Być może to właśnie nie powinno odbywać się na poziomie politycznym, bo przypomnijmy sobie, Kwaśniewski z Kuczmą się ściskali. No, czy miały dla zdrowej części społeczeństwa gesty, znaczenie gesty Kuczmy, który
żaden
odpowiada za wiele rzeczy?
Ukraiński nie był nigdy osobą tak znaczącą również dla polskiego społeczeństwa jak Zełenski. Zełenski chcąc nie chcąc stał się symbolem Ukrainy i to nakłada na niego też większą odpowiedzialność niż ci wszyscy kolejni oligarchiczni prezydenci, którzy byli przed nim. No to tak po prostu jest czasami. Ja wiem, że to jest tak łatwo. Siedzi sobie facet w studiu przed mikrofonem w bezpiecznej Warszawie, pije dobrą kawę w Radiu Wnet i opowiada, co powinni robić politycy, którzy każdego dnia podejmują decyzje o istnieniu swoich krajów. Ale to niestety tak jest. No, na stronie ukraińskiej, jeżeli oni nie są naiwni, jeżeli oni wiedzą o tym, że bez względu na to, ile im w tej chwili obieca niemiecki kanclerz albo francuski prezydent tej broni, to tak czy inaczej te kraje kraje zawsze ich sprzedadzą. Znaczy, krótko mówiąc, jeżeli Ukraina się czegoś na tej tragicznej historii nauczyła, to oni powinni wiedzieć, jak ważne są relacje z Polską. Jeżeli wiedzą o tym, jak ważne są relacje z Polską, to niestety jest przed nimi bardzo poważna odpowiedzialność. Pytanie, czy ta ostatnia wymiana zdań sprzyja tej sprawie, czy nie, pozostawiam otwarte, bo jest tu pole do dyskusji.
I pewnie zapytamy o to Łukasza Jasinę, też rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych. A na koniec chcę przytoczyć te słowa. Tyle goryczy i udręki przeszło oby nasze narody w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Niech to doświadczenie posłuży jako oczyszczenie, które ułatwi spojrzenie z dystansem na dawne spory, pretensje i wzajemne nieufności, a przede wszystkim ułatwi wzajemne przebaczanie dawnych krzywd. Dzisiaj dosłownie wszystko, a przede wszystkim wspólnota wiary w Jezusa Chrystusa wzywa do pojednania, braterstwa i wzajemnego szacunku, do szukania tego, co łączy, wzniecanie dawnych nacjonalizmów i niechęci byłoby działaniem przeciwko chrześcijańskiej tożsamości, byłoby również rażącym anachronizmem niegodnym obu wielkich narodów. Święty Jan Paweł II tak powiedział o wzajemnych relacjach w 1991 roku. Moim gościem był Antoni Opaliński, Polskie Radio. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.